Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym pauzowym klubie książkowym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ostatnim stadium Niny Lykke. Wbrew pozorom nie jest to książka, przynajmniej dla mnie nie była to książka smutna. Na pewno nie dotyczy jakiejś strasznej choroby, też wbrew tytułowi. Tutaj z tłumaczką, która dzisiaj do nas dołącza, Karoliną Drozdowską. Bardzo mi miło, Karolina, że znalazłaś dla nas czas. Rozmawiałyśmy trochę o tym tytule, prawda, żeby on nie odstraszył. No ale mam nadzieję, że nie odstrasza i też okładka jest taka no, mało tragiczna, mam nadzieję również. Ale to już pozostawię czytelnikom do oceny. Ja poproszę może Karolinę, żeby powiedziała parę słów na początek o tym, jak się tłumaczyło, a potem powiem o tym, co wyczytałam w różnych komentarzach na Instagramie i myślę, że to będzie taki może dobry początek do rozmowy naszej. Karolina, powiesz dwa słowa?
Tak, oczywiście. Witam wszystkich, bardzo miło jest mi tutaj być. Książkę tłumaczyło mi się, nie wiem jak to nazwać, bo przyjemnie to nie będzie dobre słowo, ale tłumaczyło mi się ją bardzo gładko, a to chyba dlatego, że jak ci pisałam, Ani, to tłumaczenie tej książki przypadło na taki strasznie stresujący i frustrujący okres w moim życiu, gdzie się dużo rzeczy nałożyło, bo ja zaczęłam w październiku zeszłego roku, czyli w październiku 2020, więc była pandemia, kiedy dużo moich bliskich osób chorowało i bardzo się o nie bałam. Byłam sfrustrowana tym, że nie mogę wyjść z domu i im pomóc. Była sytuacja polityczna, pamiętacie zapewne wszyscy jaka, i to wszystko się tak skumulowało. I ja czułam, że ta frustracja głównej bohaterki książki Elin staje się w pewnym sensie moją frustracją. I ja całą tą moją złość i lęk i wszystkie negatywne emocje w tym przekładzie sublimowałam, więc ten przekład pomógł mi, jakoś terapeutycznie działał, a z drugiej strony miałam poczucie, że jestem bardzo blisko tych emocji, które czuje główna bohaterka. Ja z Lykke pracowałam już wcześniej przy jej poprzedniej książce tłumaczonej na polski, więc jakby ja już mam wrażenie, że wgryzłam się w jej sposób narracji, który jest bardzo specyficzny. I już tymi takimi rantami, które ona snuje w swojej głowie, potrafię w nie wejść i nimi popłynąć, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc z jednej strony to było bardzo wyzwalające doświadczenie, ale nie nazwałabym go przyjemnym, może właśnie jakimś takim katartycznym troszeczkę.
Właśnie wspomniałaś o rancie i od tego chciałam właśnie zacząć, także idealnie, nie umawiałyśmy się, ale idealnie się zgrałyśmy teraz, bo te ranty głównej bohaterki mnie bardzo bawiły. Były dla mnie bardzo, bardzo zabawne, takie celne, strasznie złośliwe i trafione i w ogóle, no wyobrażam sobie często, jak sama chodzę do lekarza, to jak trafiam na taką właśnie fajną lekarkę w średnim wieku, to czasem myślę sobie, że ona właśnie tak siedzi i myśli dokładnie takie rzeczy jak nasza bohaterka, czyli że wszyscy teraz już jedzą bez glutenu, wszyscy biegają i myślą, że zaraz schudną. Nikt się nie słucha rad, bo akurat tutaj, nie wiem, czy Norwegowie mają podobną cechę jak Polacy, że zawsze Polak wie lepiej i pacjent wie lepiej od lekarza i pójdzie do domu i wygoogluje i przecież na pewno trzeba inaczej się leczyć, albo jeszcze pójść do pięciu innych i sprawdzić. W każdym razie się bardzo odnalazłam w tych rantach, o których wspomniała Karolina. Natomiast czytałam na Instagramie kilka uwag, że no, że mogliby niektórzy czytelnicy, czy pacjenci, czy czytelniczki poczuć się dotknięci tym jej takim agresywnym stosunkiem do pacjentów, że trochę się nabija z depresji, z jakichś tam problemów. Czy też ktoś z was miał może takie wrażenie?
Mogę? Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać.
Słychać, tak, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Więc mi się nie wydaje, żeby ona była złośliwa. Wydaje mi się, że może ona być na takim poziomie wypalenia zawodowego, osobistego. Podobnie jak powiedzmy nauczyciele, jak prawnicy może i jak lekarze. Także wydaje mi się, że ona jak najbardziej ma prawo reagować, jak reaguje, powtarzając tą samą rzecz na okrągło. Także ja nie miałam wrażenia, że ja była zupełnie złośliwa. Po prostu ona bardzo realistycznie patrzy na te żądania, nie na prośbę, tylko żądania swoich pacjentów, którzy po prostu wiedzą lepiej od niej, co im się należy, co im przysługuje, prawda? Jak kobieta, która sobie zabukowała i zarezerwowała wszystkie pociągi na podróż transsyberyjską, po prostu ta ciąża jej po prostu nie pasuje do planu, więc ona sobie tą ciążę przyłoży na następny rok. Także nie wydaje mi się, że była złośliwa. Ona po prostu się patrzy z bardzo specyficznej perspektywy na te żądania, czasami zupełnie absurdalne swoich pacjentów. Tak mi się wydaje.
Ja miałam wrażenie, że właśnie panuje wśród tych osób, które komentowały, takie przekonanie, że właśnie nie do końca mamy prawo śmiać się na przykład z czyichś żądań, bo to jest ocena, prawda? Tutaj wkraczamy na takie, przepraszam, bo słychać, że jakaś karetka jedzie, wkraczamy w takie obszary właśnie w ogóle oceny poprawności politycznej, tego, czy mamy prawo, czy nie, z kogoś się czasem śmiać, albo właśnie oceniać, że to jest absurdalne, tak jak Magdalena wspomniałaś, prawda, że ciąża jej nie pasuje, no to ją sobie przełoży. No i dla nas to jest absurdalne, może właśnie nie wolno tak myśleć, szczególnie jeśli jest się lekarzem czy lekarką.
Przepraszam.
Dzień dobry wszystkim. Ja miałam takie odczucie, że właśnie, że to jest taki w jej wykonaniu taki naprawdę zdrowy realizm, bez dodawania jakiejś cukierkowej otoczki do czegokolwiek. Ale mimo tego, że znaczy krytykowała tych pacjentów, czy tak jak wspomniałaś o poprawności politycznej, takiej europejskiej poprawności politycznej, ona też się super do tego wątku tam odniosła, jak mówiła o rozmowach ze swoimi sąsiadami. I dla mnie ona czy mówiła o tych wadach, czy zachowaniach swoich pacjentów, czy właśnie sąsiadów, to ona punktowała pewne cechy Europejczyków, ale nie była w tym złośliwa. Ona była w tym taka realistyczna, była konkretna, ale ja nie wyczułam takiej niezdrowej złośliwości po prostu w stosunku do pacjentów. Realistyczny opis sytuacji, taki prosto z mostu, ale dla mnie to nie było jakby tak właśnie takie złośliwe, żeby mówić, że nie mamy prawa się w ten sposób wypowiadać, bo może to zostać źle odczytane.
No ja miałam właśnie podobne wrażenie. Aniu, ty chyba coś chciałaś powiedzieć?
Tak, ja chciałam dodać, że to nie jest złośliwe przez to, że ona rozszerzała tą perspektywę na siebie, bo ona często jak tam miała te ranty na temat pacjentów, to mówiła, w sumie ja robię tak samo. Też sobie tam piję to winko, też nie biegam, też się nie ruszam, też nie mam zbilansowanej diety, więc ona cały czas miała świadomość, że te jej przemyślenia dotyczą nie tylko pacjentów, tylko dotyczą także jej samej. To były takie bardziej dla mnie ogólne przemyślenia o życiu, które i tak nie, tak samo jak nie miały wpływu na jej zachowanie, nie miały też zupełnie tej rady wpływu na zachowanie pacjentów. Bo jeżeli ona by była złośliwa i taka super sarkastyczna, to ona by była doktorem House'em, a ona nie jest. Tam się jej wyrwało może dwa razy, ale ona jest w stanie się skontrolować. Więc nie wiem, ci co to może krytykowali na Instagramie House'a nie oglądali, czy nie wiem.
Ona była też bardzo, bardzo złośliwa i celnie opisywała i krytykowała najbliższe sobie osoby, prawda? Też przyjaciółki, właśnie sąsiadów, męża.
Teściów.
Słucham? Teściów, tak.
Teściów.
Tak. Wątek teściów był super, tak, też mi się podobał. Dokładnie, więc no tak, po prostu była taka, zgryźliwa trochę, powiedzmy.
Ale ona też powiedziała też w pewnym momencie takie coś, że szkoda, że jestem lekarzem i sama nie mogę chodzić. Też takie coś powiedziała, że gdybym nie była lekarką, to mogłabym chodzić tak jak oni i marudzić, czy coś takiego. Był taki tekst na pewno, tak? No to więc też to jest właśnie to, co Ania powiedziała, że ona też w tych ludziach widzi też swoje zachowania, więc nie, absolutnie. Dla mnie one były, tak jak już powiedziały wszystkie przedmówczynie, raczej takie no jakby prawdziwe. Wiadomo, że one są czasem niewygodne i mogą się wydawać nie okej, tak? No ale jak się pracuje z ludźmi, którzy przychodzą i jakby no nie zawsze nam pasują, a jak pracujemy którąś entą czy nastą godzinę, to nie pasują nam już tym bardziej, no to wiadomo, że jeśli dopóki nie jesteśmy robotem, nikt w ten sposób się nie zachowuje, tak? Że mówi, przyszedł otyły mężczyzna, to ja mu teraz pomogę, tak, no i zalecę mu to i tamto, no, no tak nie działa rzeczywistość i wszyscy to wiemy, dlatego no, nawet jeśli to były faktycznie może momentami jakieś niewygodne, czy tak jak wspomniałaś Anito, że nie wiem, nabijała się z depresji, no to jakby no, jesteśmy ludźmi, tak, i w idealnym świecie fantastycznie zawsze uważać o wszystkich idealnie, wszystko pięknie, no ale wiemy, że no tak nie działa, tak, to rzeczywistość.
Ja też miałam wrażenie, że te opisy były fantastyczne, bardzo do mnie trafiały i takie bardzo plastyczne, to potworne badanie takiego pacjenta, który nie był przygotowany i się nie umył. Pamiętam, że czytałam i tak się skręcałam cała w sobie i myślałam, Boże, no właśnie to jest jeden z tych powodów, dla których nigdy nie chciałam być lekarzem, bo miałam wrażenie zawsze, że poziom obrzydzenia po prostu, z którym musiałabym się stykać, to dla mnie nie do przejścia. Oczywiście nie mam powołania na pewno, bo gdybym miała, to by mi to nie przeszkadzało tak bardzo, ale uważam, że świetnie opisywała właśnie tą relację i tą no czasem niechęć, a czasem sympatię, czasem współczucie wobec pacjentów. Bardzo, w ogóle ja bardzo lubię tą bohaterkę, nie wiem jak wy.
Ja też, ona we mnie, mimo tych właśnie, można powiedzieć, narzekań na pewne grupy społeczne, to ona we mnie wzbudziła bardzo dużo sympatii, ale mi też właśnie to odpowiadało, że ona próbuje podjąć dyskusję czy na temat różnych zachowań i dla mnie taki ton dyskusji, jak ona próbuje podjąć, to jest odpowiedni, bo, no bo z pewnymi tematami, które tam, czy w społeczeństwie norweskim u nas pewnie z opóźnieniem kilkuletnim, one też przyjdą, w jaki sposób się trzeba zmierzyć. I dla mnie sposób, w który ona próbuje się z tym zmierzyć, bez właśnie takiej nadmiernie sztucznej poprawności politycznej, ale bez zakłamywania też rzeczywistości, to do mnie to bardzo trafiło. Mi na przykład się bardzo podobał taki fragment, który miał właśnie dla mnie dobrze wyważony ton dyskusji, jak ona opowiadała, że wśród tych jej sąsiadów pojawiła się jedna para homoseksualna i każde zachowanie tej pary było akceptowane, ponieważ to jest para homoseksualna, więc wszystko trzeba akceptować, co oni robią, ale gdyby taką samą rzecz zrobił ktokolwiek inny z tego towarzystwa, to ta tolerancja dla jakiegoś tam zachowania czy czegokolwiek, ona byłaby dużo mniejsza. Więc dla jej ton komentowania rzeczywistości jest taki szczery, ale absolutnie dla nikogo nie jest agresywny czy nie jest obraźliwy. Może też dlatego, że dostaje się po trochu wszystkim, bo to nikt szczególnie nie powinien czuć się urażony.
A powiedz, Karolina, gdybyś mogła nam powiedzieć dwa słowa o tym środowisku, w którym bohaterka się obraca i z którego pochodzi. Czy można porównać to środowisko do jakiegokolwiek polskiego kawałka społeczeństwa?
Wydaje mi się, że tak, ale to wszystko na norweską skalę, bo to środowisko, o które tam Elin z taką zjadliwością opisuje, to środowisko ludzi, którzy za wszelką cenę chcą być bardzo liberalni i bardzo wyzwoleni do tego stopnia, że to ich wyzwolenie i ten ich liberalizm de facto ich bardzo ogranicza, to jest coś, co w norweskiej średniej klasie średniej albo wyższej klasie średniej jest albo było, bo też trzeba pamiętać o tym, że Elin o tym pisze z perspektywy czasowej, bo ta historia z tą parą homoseksualną to się rozgrywa jeszcze w czasach, gdy córki Elin, które teraz mają 20 parę lat, były jeszcze małe. Więc to było może zjawisko bardziej popularne w Norwegii 10-15 lat temu. Chociaż teraz też, no to jest takie hipsterzenie troszeczkę, jeśli mogę tak to nazwać, żeby w ogóle to jakoś nazwać, czyli desperacka próba bycia awangardowym, ale awangardowym dlatego, żeby dopasować się do jakiejś społeczności, a ciężko jest być z definicji awangardowym, jednocześnie działając w jakiejś społeczności ludzi, którzy wszyscy chcą być oryginalni, ale z drugiej strony bardzo się nie chcą wyróżniać. To jest trochę uniwersalne, ale jednocześnie jak się w ogóle czyta Likę, to trzeba pamiętać, że to, co ona krytykuje, to jest norweskie społeczeństwo dobrobytu i to jest być może nie do końca przekładalne na nasze polskie warunki, bo wydaje mi się, że to, co jest kluczem do zrozumienia tego, czemu Elin jest taka wściekła, to jest to, że są takie głosy. Nie wiem, czy widzieliście film, który się nazywa Szwedzka teoria miłości Erika Gandiniego z roku 2015. Ten film jest w ogóle bardzo stronniczy, ale w pewien sposób ciekawy. I do tego filmu zaproszono profesora Zygmunta Baumana. Dosłownie zdążyli go złapać 2 lata przed jego śmiercią. I tam profesor Bauman mówi coś takiego, że szczęście to jest wtedy, jak człowiek na swojej drodze napotyka przeszkody i je przezwycięża i potem ma satysfakcję i to buduje w nim to uczucie, które nazywamy szczęściem. A jak nie mamy przeszkód, to to znika i to poczucie szczęścia też znika. I wydaje mi się, że to, co Nina Lijke próbuje powiedzieć, to jest to, że norweskie społeczeństwo dobrobytu poznosiło wszystkie przeszkody swoim mieszkańcom i oni nie mają problemów, które mogliby przezwyciężać. W związku z tym ta ich frustracja się nie kanalizuje tam, gdzie się kanalizuje frustracja innych ludzi i znajduje ujście właśnie w szukaniu problemów. Mój tata w takiej sytuacji mawia, w głowach im się poprzewracało z tego dobrobytu i to jest troszeczkę to, co Lijke krytykuje, ale ona też uważam wskazuje na bardzo istotną rzecz w norweskim społeczeństwie, że w momencie, kiedy człowiek ma poczucie, że państwo za niego wszystko załatwi, to znika też poczucie odpowiedzialności. I wydaje mi się, że to, na co Elin jest wściekła, to jest właśnie brak poczucia odpowiedzialności ludzi za ich własne życie. I to społeczeństwo, z którego ona się wywodzi, czy ta społeczność, która sobie żyje w tym zaciszu, bo chyba tak po polsku nazwałyśmy to sąsiedztwo, to jest właśnie taka zabawa w awangardę, bo bardzo łatwo się bawić w awangardę, jak się jest bogatą klasą średnią. I to chyba takie moje przemyślenia.
Mnie też oni się właśnie kojarzyli z takimi polskimi hipsterami, z takim negowaniem różnych zobowiązań, z próbą bycia bardzo wyluzowanym, no i też zawsze mi się nasuwa taka myśl, w Warszawie symbolem takiej hipsterki jest Plac Zbawiciela i często właśnie słyszałam takie komentarze, że łatwo być hipsterem na Placu Zbawiciela, chyba nawet Szczepan Twardoch kiedyś napisał taki felieton na ten temat, jak się ma rodziców, którzy zostawiają nam majątek, mieszkanie, mamy gdzie mieszkać, możemy sobie malować albo tworzyć, albo wykonywać jakiś inny artystyczny zawód, bo nie musimy się utrzymywać, nie musimy brać kredytu i tak dalej, bo mamy gdzie mieszkać. I łatwo jest wtedy siedzieć na Placu Zbawiciela i narzekać i śmiać się nawet czasem z ludzi, którzy chcą się dorobić, albo którzy ten przysłowiowy kredyt mają. I tutaj skojarzyło mi się to całe środowisko właśnie zacisza z, no trochę z tymi hipsterami warszawskimi. Nie wiem, czy komuś też. Magdalena się uśmiecha. Może też ci się tak skojarzyło.
Nie do końca, ponieważ nie znam Warszawy i nie znam tego środowiska hipsterskiego, natomiast mieszkam w Ameryce Południowej i kojarzy mi się właśnie z takim społeczeństwem dobrobytu, takiej klasy uprzywilejowanej, która właśnie nabyła pewne rzeczy bez wielkiego wysiłku i tylko właśnie dzięki nazwisku i koneksjom mogą sobie właśnie takie uprzywilejowane krytyki uskuteczniać. Także dlatego się śmiałam, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo uniwersalne. Można znaleźć wiele odniesień nie tylko do środowiska powiedzmy w Norwegii, w Polsce, w jakimkolwiek kraju. Także też to mi się bardzo podobało, że jest ta książka bardzo uniwersalna.
Ja też mam takie wrażenie i właśnie ciekawe, bo to, że to jest krytyka norweskiego społeczeństwa, przewijało się też w bardzo wielu recenzjach, prawda, Karolino, i w norweskich, i w innych też. A ja też miałam takie wrażenie, że właśnie w każdym społeczeństwie jest taka grupka ludzi, która tak właśnie funkcjonuje. I czy tak naprawdę to jest krytyka norweskiego społeczeństwa, czy po prostu uprzywilejowanego społeczeństwa, któremu, jak wspomniałaś, Karolino, chyba zacytowałaś tatę, że przewraca się w głowie, tak? Za dużo mają. Bardzo uniwersalny problem.
Znaczy, ja się całkowicie zgadzam z tym, że nie ma co tutaj się ściśle trzymać tego norweskiego, bo to chyba dotyczy każdego europejskiego i nie tylko europejskiego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa. Myślę, że wiele tych problemów można by, nie wiem, odnieść do Amerykanów, do Polaków. Jak nie teraz, to na pewno są. A to są takie problemy, z którymi my się zmierzymy w najbliższych latach, no bo to przeważnie tak to wygląda, że te zmiany raczej postępują od zachodu i one nas wszystkich wcześniej czy później czekają. Więc te problemy dla mnie, one były bardzo, bardzo uniwersalne.
Zdecydowanie. Mnie się tam bardzo podobała taka jedna wypowiedź tej Elin, gdzie ona rozważała, nie wiem, czy to nie było po tej wizycie ojca z dzieckiem u niej, z tym rzekomym zapaleniem ucha, gdzie ona się zastanawiała, jak ona była mała, ona musiała prowadzić cały ten dom i to jej dawało siłę, że ona i że nie miała czasu na jakieś tam problemy i wydziwianie, bo ona wiedziała, że jak ona nie będzie funkcjonować, to ten świat nie będzie działał. Czyli to poczucie sprawczości powodowało, że ona zachowała jakby zdrowie psychiczne, w przeciwieństwie do nastolatków czy tam młodych ludzi, których ona tam ma z wizytami, którzy nie mają takiego poczucia sprawczości, że oni są zupełnie, oni mieli poczucie, że nie są zupełnie istotni dla świata. Czy żyją, czy nie żyją, to ten świat będzie taki sam. A ona przez to, że była zaniedbana przez tą matkę, wiedziała, że jak ona nie będzie, nie ogarnie tego domu, nie ugotuje tego obiadu i nie wiem, nie zrobi prania, to nikt tego nie zrobi. I tam była chyba ze dwie czy trzy strony na ten temat, bo bardzo ciekawie było napisane, tylko że ja mam na Kindle, więc teraz już tego nie znajdę. Ale to była dla mnie jedna z chyba najlepszych scen, czy tam wypowiedzi w tej książce. Taka odnosząca się teraz do świata teraz, bo zastanawiam się często, dlaczego te nastolatki teraz tyle problemów mają. I właśnie to takie, że tego poczucia sprawczości nie mają chyba.
No tam jest dużo takich właśnie uniwersalnych problemów, bo jest też temat Instagrama i tego, jak się pokazujemy na tym Instagramie, prawda? To, że ona sobie wyobraża, że ta żona ma takie fantastyczne, żona Bjorna ma takie fantastyczne życie, tak naprawdę okazuje się, że nie do końca. Ta przyjaciółka, która jest też nieszczęśliwa, a wygląda, że jest piękna, szczupła i ma fantastyczne życie i piękny dom i pieniądze, a okazuje się, że nie jest. Czyli ta gra pozorów też jest bardzo ważna i to, co właśnie a propos jej dzieciństwa, co mnie uderzyło, też uniwersalne tak naprawdę, jak ona tam opisuje, jak jeździła do ojca i tak naprawdę ani ojciec nie chciał, żeby ona przyjeżdżała na te weekendy, czy tam rodzina ojca, ani ona nie chciała jeździć, a jednak ani jedna, ani druga strona tego nie powiedziała i ona całymi latami jeździła, no bo jeździła, chociaż wreszcie później z ulgą przestała jeździć, bo uznała, że może już nie jeździć, bo jest dorosła. I prawdopodobnie rodzina ojca przyjęła to też z ulgą, a jednocześnie tkwili przez tyle lat w takim układzie znowu, bo co, bo nie wypadało powiedzieć, bo się bali, bo tak należy. I to też jest bardzo uniwersalny problem współczesny i niekoniecznie przywiązany do miejsca czy do czasu, prawda?
To jest taki podobny problem jak w tych opowiadaniach i w książce Marii Aubert, że oni po prostu się nie komunikują. Ci teściowie tylko na siebie warczą. Linda z Bjornem w ogóle też nie rozmawiała, ona się tylko drze, on słucha. Ona z Akselem też nie rozmawia, bo Aksel kurde cały czas na tych nartach, nie ma kiedy pogadać, to ona zacznie rozmawiać, to on leci pod prysznic, bo wrócił z nart, nie? Albo z nartorolek, więc tam nikt ze sobą nie rozmawia. Dopiero to, co łączy tego, każe jej wrócić do tego Bjorna, co ją trzyma, to jest to, że on jej słucha. I ona go też słucha. I ona uwielbia go słuchać, on ją lubi słuchać. To jest jedyna para, która z nią rozmawia poza nią i szkieletem Tore, nie? Który też z nią rozmawia, tak? To nikt tam nie rozmawia ze sobą, tylko na ciebie albo warczą, albo się drą, albo milczą.
To prawda, no i wydaje mi się, że też jednak to wspomnienie z tych czasów młodości i to, jak jej się podobał Bjorn wtedy, też ją tak na pewno nakręca, przynajmniej ja to tak odebrałam, że ją nakręca. A Aksela, te ćwiczenia przypomniały mi z kolei film American Beauty, nie wiem, czy pamiętacie, Kevin Spacey. Dobrze mówię, Kevin Spacey, tak, jak tam ćwiczył w tym garażu po prostu bez przerwy, biegał i tak dalej, podnosił ciężary. No to tak, to Aksel, ja mam wrażenie, że też nie chce się zastanowić nad sobą, tylko ona woli pić i zagłuszać w ten sposób emocje, a on biega na nartach i w ten sposób zagłusza emocje, tak naprawdę robią to samo, tylko na różne sposoby.
Dla mnie też, jak wspomniałaś o Instagramie, totalnie fantastyczna była i tak realistycznie opis takiej relacji, która się praktycznie wydarza przypadkiem internetowej czy SMS-owej jakiejkolwiek i że to jest jakby tak łatwiejsze i tak dużo mniej bezproblemowe wdać się w taki romans SMS-owy, no bo jakby ta wymiana SMS-ów na początku to jest mało realna. No, ma się tak naprawdę urządzenie w ręce, coś się tam pisze, ale czym innym jest tego typu, i to już jakby, no, żyjąc w tych czasach wiemy, że jakby taki elektroniczny on jest dużo łatwiejszy, bo nie trzeba rzeczywiście stanąć w twarzą w twarz człowiekiem, a już zrobienie tego, jak się siedzi w domu z lampką wina, no to praktycznie przychodzi samo. Dla mnie to było właśnie tak rewelacyjnie, realistycznie opisane, gdzie potem dopiero można się zreflektować, kurczę, to jest prawdziwy człowiek i ja właściwie postawiłam na szali całkiem realne małżeństwo, od tak po prostu do lampki wina. Także to też było dla mnie fantastycznie ten wątek ujęty.
Nie wiem, czy wiecie, jak powstała nasza klasa, te ileś lat temu, już dawno, teraz czas bardzo leci, ale nie wiem, 20 lat temu, 25 lat temu, nie pamiętam dokładnie. Wtedy jeszcze Facebook nie był taki powszechny w Polsce i wszyscy tam na tej naszej klasie siedzieli. I parę prac powstało, nie wiem, czy doktorskich, czy jakichś no, psychologicznych na temat tego, ile osób właśnie na naszej klasie odnalazło dawne miłości. To mi się właśnie skojarzyło z tym przypadkiem z Bjornem. No i się porozwodzili ludzie dla tych swoich pierwotnych czy wcześniejszych miłości. Potem oczywiście to się wszystko w większości przypadków porozpadało, ale właśnie dzięki naszej klasie, gdzie tak łatwo było odnaleźć to wspomnienie, tę osobę. I tutaj jest dokładnie taki przykład. Tak? Jej się pojawia Bjorn, ile dobrze pamiętam, wyświetla jako ktoś, kogo możesz znać. Prawda? Tam jest taka funkcja na Facebooku, czyli ona go nawet nie musi szukać, bo on po prostu się pojawia i pewnie każdemu z nas, kto jest na Facebooku, pojawiają się różni ludzie z przeszłości nieraz, których nawet czasem nie pamiętamy. I no, tak to wygląda, dokładnie tak, że w pewnym momencie ona niby jest wirtualnie, a potem się staje niewirtualnie, tylko właśnie prawdziwie bardzo. Ale żałuje, myślicie, że ona tego żałuje w którymś momencie?
Ja myślę, że ja czasami odnosiłam takie wrażenie, że on... że ja tak myślałam, że ona nie do końca wie, czy chce żałować, czy nie chce, bo ona jednak dla mnie w tych relacjach bywała taka całkowicie bezwolna, no bo też to zakończenie, no tak w sumie zaprosił ją na tą kawę, no to poszła na tą kawę. Umówili się znowu, ale ja nie miałam takiego wrażenia, żeby ona się zastanowiła, że jakby, nie wiem, rozważyła sobie za, czy chce ratować małżeństwo, czy chce być z tym Bjornem, to ona nawet miała takie rozważanie z tego, co powiadam, że najchętniej to, żeby ta sytuacja się jakoś rozwiązała, no oczywiście w skrajnym przypadku, żeby jeden z nich umarł i żeby ona w ogóle nie miała tego problemu rozkminiania, czy ona chce tutaj wrócić do męża, czy ona chce być z tym Bjornem. Ja nie jestem takiego wrażenia, żeby ona żałowała, ona chyba chciała mieć po prostu jakoś tą sprawę rozwiązaną, tak czy inaczej, ale żeby nie wymagało to niej zbyt wiele zaangażowania.
Ja miałam wrażenie, że ona też żyła w takim zawieszeniu właśnie mieszkając w tym gabinecie, prawda? Bo nie podejmowała decyzji ani żeby mieszkać samej w tym starym swoim domu rodzinnym, ani żeby mieszkać z Bjornem w tamtym domu, ani żeby wrócić do męża i mieszkać w tym ich domu, który faktycznie mu oddała, prawda? I też wspomina wielokrotnie, że straciła, że oddała mu ten dom, wart, majątek i tak dalej, oddała, pozbyła się. I właśnie na tym fotelu z Ikei rozkładanym jest na takim jakimś stanie zawieszenia. Nie wiem, czy dobrze to odczytałam, ale tak to dla mnie...
Ja też tak to widziałam, ale ja sobie też tak myślę, że jak ona była dzieckiem, ona musiała mieć tyle tych podejmować decyzji i tak organizować życie, że teraz jako dorosła już jakby straciła tą chęć, tą sprawczość, tę siłę do podejmowania, może siłę do podejmowania decyzji. Jakby się już jej wyczerpało to. W tym momencie, jak ona zdała na te studia i ta mama w ogóle na to jakoś nie zareagowała, jak zadzwoniła do niej do Afryki i jakoś tak później poszła za flow. Tak to, tak jak powiedziała Ania, że no, ona chciała, żeby to się samo rozwiązało. I to jest taki straszny kontrast do tego, jak ona była jako dziecko, gdzie ona wszystko musiała sama decydować, co będzie robić, jak będzie robić, co ugotuje, kiedy posprząta i tak dalej. To jako dorosła... może o sprzątaniu też nadal decyduje, to dalej jest jej działka i ona się wkurza na tego Axela, że ona musi wszystko wskazać palcem, on nie podejmie żadnej decyzji, ona musi bilety bukować, sprzątać, decydować, organizować. Może jej brakuje już tej pary, żeby decydować o tym, co w życiu. Jak myślicie?
Ja odniosłam takie samo wrażenie, bo jak ona właśnie tam opisywała też, że jak były jeszcze dzieci w domu, no to właśnie trzeba było organizować wakacje dzieciom, że ona już te zakupy to właściwie robiła praktycznie na automatycznym pilocie, no bo po prostu trzeba zrobić. I też trochę właśnie takie odniosłam wrażenie, jak ty mówisz, Aniu, że po prostu się wyczerpało. No przez całe życie musiała podejmować decyzję, jako dziecko musiała być bardzo samodzielna. No potem jako lekarka też, lekarka, matka, no więc też miała na pewno bardzo dużo zamieszania. Ja to akurat jestem w stanie całkowicie zrozumieć, że po prostu jak się tyle decyzji, cały czas trzeba podejmować decyzję, to potem wrzucenie się w taki stan takiego zawieszenia przez pewien czas może działać tak no jest to jakaś taka strefa, którą się chce osiągnąć, bo oczywiście wiadomo, że tak się nie da trwać wiecznie, ale że ona tam się umieściła w tej strefie zawieszenia i w pewien, i na pewno pewien okres czasowy mogło jej to całkowicie odpadać i mogła wcale nie chcieć stamtąd wychodzić, tylko właśnie, żeby to się za nią rozwiązało.
Jest też taki paragon, teraz zaczęłam go szukać, ale nie mogę go znaleźć w tej chwili, który pamiętam, gdzie ona pyta Bjorna chyba o meble w tym mieszkaniu, czy zostawimy te meble, czy nie zostawimy, prawda? I też to jest takie właściwie...
Na końcu to jest. Ona mu mówi, że tą sofę ma zmienić, ale ty się tym zajmij. Ja przecież tak, zawsze ma być zmieniona i gotowa.
Tak.
Dokładnie. Tak, tam mam tak, tego
fragmentu. Na samym końcu.
Tak. Tak, ale nie będziemy kupować nowej sofy. Możemy o tym porozmawiać później. Mam trochę pomysłów na to, co można z tym zrobić. Jeśli mamy kupić nową sofę, to ty musisz się tym zająć. Jasne, oczywiście, że się zajmę, tak. Dokładnie. Ale może tak jest rzeczywiście, że po prostu już miała dosyć tych wszystkich decyzji i tego, że Axel robił, tam jest też dobrze opisane, że robił, jak ona go o coś prosiła, to wszystko jakby według do linijki, tak? Tylko ten, do tego momentu, do którego ona dokładnie powiedziała, co ma być zrobione, ale już takiej własnej myśli, żeby na przykład coś więcej zrobić, to już nie było. On był też taki bardzo wycofany z tej relacji, miałam wrażenie.
Ale jeszcze o podejmowaniu decyzji zwróćcie uwagę, że ona tam dużo się zastanawia, jak ma tych pacjentów. Jeżeli podejmę taką decyzję, to pójdzie i się zabije. Albo jeżeli tak zrobię, to potem się okaże, że ma, nie wiem, rak albo coś. Czyli to podejmowanie decyzji jest bardzo ważne w jej życiu, też zawodowym.
I podejmowanie decyzji i poczucie odpowiedzialności jednak za to, co powie tym pacjentom, prawda? Zdecydowanie. Maciej podnosi rękę.
Też jeszcze był taki fragment, w której ten jej mąż Axel uparcie wkładał jakieś tam widelce czy sztućce do zmywarki i właśnie też się wypowiada Elin, że chciałaby, żeby nie tyle obiecywał jej, że tego nie zrobi, tylko żeby nawet podjął tą decyzję i powiedział jej nie, będziemy wkładać, bo tak jest szybciej. Więc chyba to jest taki typ człowieka, ale co mnie zaciekawiło to to, że bo to już zostało mi dosłownie 30 stron do końca. W wielkim pędzie czytałem, te mistrzostwa są dosyć rozpraszające. Był też taki fragment, w którym ona właśnie opisywała kłótnię, kiedy już to się wydało, że tak naprawdę się zarówno ona, jak i ten Axel się przygotowywali na to, już rozmawiali o tym, że coś takiego może się kiedyś zdarzyć. I mimo tego, że rozmawiali o tym, że może taka zdrada kiedyś nastąpić i jakby zareagowali, mimo tego, że też ona jako lekarka obserwowała swoją pacjentkę, która też się wdała się w romans, no to, że kiedy już coś takiego wybiło, tak mocno wpłynęło to na jej życie. Jeszcze też chciałem się jeszcze odnieść do tego porównania polskiego społeczeństwa i norweskiego, bo ja miałem takie skojarzenia z Miałczyńskim, z Nic Śmiesznego, bo tam jest właśnie pokazane, gdzie Miałczyński z Nic Śmiesznego filmu Koterskiego, on z żoną po rozwodzie mieszka w bloku w Łodzi i mieszkają razem, oglądają telewizor, no a tutaj w Norwegii jednak zawsze jest gdzieś tam jakieś inne mieszkanie, można się przenieść i tak samo te wizyty w służbie zdrowia. Myślę, że Norwegowie mogą być bardziej roszczeniowi. U nas raczej pacjent już nie wierzy, że ktoś mu pomoże i zdaje sobie sprawę, że jeśli chciałby coś wymyślać, dociekać, no to musi to zrobić na własną kieszeń.
Szukam jeszcze tego fragmentu, gdzie ona opowiada o tym. Ta lekarka, koleżanka do niej mówi, jak dobrze wyglądasz. Zaraz znajdę. Ktoś coś chciał powiedzieć?
Ja zaczęłam mówić, tylko że to jest bardzo celne z tym Nic Śmiesznego, bo mi się z kolei bardzo często Nina Lichke, nie tylko ta książka, ale też inne jej książki kojarzą z Dniem Świra. Tam jest taki fragment, gdzie Adaś Miałczyński w szkole, gdzie pracuje, idzie korytarzem i ma ten wewnętrzny monolog, gdzie tam wylicza 8 lat podstawówki, 4 lata liceum i to wszystko teraz za te pieniądze, jakby ktoś mi napluł w twarz. I jest taka ogromna frustracja narastająca w tym monologu i ja mam wrażenie, że to jest bardzo zbliżone do tego, jak Nina Lichke czasami prowadzi swoje narracje.
Tak, ja też miałam to skojarzenie i te fantastyczne, tutaj nie są pokazane relacje z dziećmi, ale właśnie u Miałczyńskiego te relacje z synem, prawda, że uczy się i uczy angielskiego i jak krew w piach nic z tego nie wynika. I ona ma właśnie taką, no właśnie inteligentną, trafną, złośliwą, monolog złośliwy w głowie cały czas. Cały czas szukam tego fragmentu, gdzie ona mówi, że dlatego tak jak trzyma linię, przepraszam, teraz mi przyszedł do głowy, więc go nie znalazłam wcześniej, i co mówi, palec do gardła, jest taki fragment, Karolino, pamiętasz?
Nie mogłam się odmiotować, o już jestem. Tak, to jest gdzieś tam na początku, jak ona się wprowadza do gabinetu i ponieważ ona jest w tej, w sensie Elin jest w tej traumatycznej sytuacji życiowej, ona chudnie i spotyka lekarkę psychiatrę, która pracuje tam piętro wyżej czy piętro niżej i to jest specjalistka od zaburzeń odżywiania i ona pyta Elin, jak ty dobrze wyglądasz, w ogóle schudłaś, jak to zrobiłaś? I Elin jej mówi, że właśnie wkładam palec do gardła po każdym posiłku i one obie się śmieją i Elin stwierdza, że no takim żartem się tutaj, żarcikiem się jakby uciekła od tej dyskusji, co naprawdę się z nią dzieje.
I właśnie ten fragment też był komentowany w jednej z recenzji, no jako taki komentarz nie na miejscu, pamiętam. No mnie rozbawił, przyznaję. I uważam, że pokazuje jej dystans.
Mi się wydaje, że to jest bardzo naiwne myśleć, że lekarze między sobą nie prowadzą takich dowcipnych rozmów na temat różnych schorzeń. Mi zdarzyło się słyszeć wypowiedzi pielęgniarza, który pracował właśnie na oddziale też psychiatrycznym, takim bardziej luźniejszym dla młodzieży, to opowiadał, jak dzieliliśmy na tych, którzy mają jakieś tam kompulsywne do zmywania, bo lubi, bo kompulsywni. Ci, co jakieś anoreksje do gotowania, bo nie będą podjadać i tak dalej. Taki, to jest takie podejście, mi się bardziej wydaje, z humorem, bo jakby do tego wszystkiego podchodzić z taką totalną powagą, no to przecież byśmy poumierali wszyscy. No to jakoś trzeba tak, znaczy może z dystansem do samego siebie, ale może ja mam takie podejście do życia, dla mnie to jest naturalne, bo lubię taki dystans i śmianie się z siebie, a niektórzy ludzie zupełnie tego nie mają, więc może ci, co tak to komentowali, to są właśnie ci ludzie, którzy nie mają tego dystansu, nie są sami z siebie w stanie się śmiać, a są tacy ludzie, którzy umierają na raka i nadal zachowują dowcip, więc może to na tym polega.
Być może to jest też taki mechanizm obronny, prawda? Bo no, ile można się zamartwiać i gdyby ona cały dzień siedziała i się martwiła tymi pacjentami, którzy każdy z nich ma jakiś problem, no to pewnie też by zwariowała. No, nie wiem, nie ma wśród nas chyba żadnego lekarza ani lekarki w tej chwili, ale tak jak mówisz, no, ja znam parę osób, które się zajmuje naprawdę poważnymi chorobami bardzo, gdzie wiele osób odchodzi po prostu, no i właśnie zwariowałyby, gdyby to wszystko przenosiły na taki bardzo poważny, nie wiem, poziom, może tak to nazwać. Czasem też właśnie sobie nabijają się z różnych rzeczy. Widzę, że na czacie komentarz. Życie bohaterki jest pełne kontrastów. Ten, o którym mówiła Ania, dzieciństwo, decyzyjność versus aktualny moment, brak decyzji. Dodatkowo ludzie z Oslo, czyli Elin versus ludzie z prowincji Bjorn, ludzie z zacisza versus sąsiedzi z willi, prawdziwe życie Bjorna i Instagram jego żony. Czasami brak szarości pomiędzy tym wszystkim i brak zrozumienia tolerancji pomiędzy tymi grupami. Właśnie, bo tam był jeszcze ten, słuszna uwaga, tam był jeszcze ten wątek, że właśnie Bjorn był z tej takiej gorszej klasy, prawda? A propos klasowości czy braku klasowości społeczeństw skandynawskich, to mnie uderzyło, bo nie pamiętam. Może nie czytałam wszystkich ważnych książek skandynawskich, ale rzadko kiedy pojawia się tak wprost opisane, popraw mnie Karolino, jeśli się mylę, tak wprost opisane, że ktoś był z gorszej klasy, z jakiejś gorszej klasy, nie średniej, tylko gorszej.
To jest w ogóle coś, co mam wrażenie, że teraz pojawia się coraz częściej, na przykład u Karla Frudego Tillera w jego książce Osaczenie, chyba tak ona się nazywa po polsku, która wyszła parę lat temu w wydawnictwie literackim w przekładzie Marii Gołębiewskiej-Bijak, jest ten problem, bo zazwyczaj ta klasowość kształtuje się tak, że ten, kto ma więcej pieniędzy, jest w klasie wyższej, ten, kto ma mniej, jest w klasie niższej. A wydaje mi się, że w takich społeczeństwach, powiedzmy, postindustrialnych, gdzie już nie można mówić o klasowości w tym klasycznym marksistowskim wydaniu, no to jeszcze dochodzi ten kapitał społeczny, czyli kto kogo zna i kapitał kulturowy, kto jaką kulturę konsumuje. W Norwegii to jest hiperwidoczne na przykładzie właśnie tego podziału Oslo, nie Oslo. Jak ja chodziłam do szkoły, gdzie byli ludzie z całej Norwegii i ktoś mówił, że jest z Oslo, to automatycznie wszyscy inni traktowali go tak, a dobra, na ciebie uważamy, bo ty pewnie uważasz, że jesteś lepszy niż wszyscy inni. I to zwłaszcza widać, bo Bjørn jest chyba z Fredrikstad albo gdzieś tam z okolic i to jest takie miasto pod Oslo, czyli taki, nie wiem, Pruszków względem Oslo. Osoby z tego rodzaju miast przez ludzi z Oslo naprawdę są traktowane z góry bardzo często i to jest jak najbardziej problem faktyczny.
Tam jest nawet poruszony temat jego akcentu, prawda? Że nabijano się z jego akcentu.
Nawet nie z akcentu, tylko z dialektu, bo Norwegowie mają w ogóle dialekty, to wykracza poza wymowę. On jako osoba z Fredrikstad nie tylko inaczej na przykład wymawia słowa, ale też używa innych słów. Albo używa troszeczkę innej gramatyki. Także to jest w ogóle, jak ktoś w Norwegii otworzy usta i powie dwa zdania, to mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd on jest. I to też jest takie strasznie elitarystyczne, bo jak ktoś ma wytworny dialekt z zachodniego Oslo, który zapewne ma Elin, no to będzie patrzył troszeczkę z góry na tych, którzy mają dialekt taki bardziej wiejsko-wschodni. A zresztą dialekt z Fredrikstad chyba w jakimś plebiscycie ostatnio został przez Norwegów wybrany najbrzydszym dialektem całej Norwegii. I to chyba też z powodu tego, że on jest podobny do tego dialektu z Oslo, no ale nie do końca taki sam.
W sumie podobnie.
Ja dodam
społeczne jak w Stanach, prawda? Gdzie też jak się ktoś odezwie, to od razu wiemy, że z Teksasu i po prostu w Nowym Jorku od razu wszyscy patrzą z góry na taką osobę. Aniu?
No do tych dialektów norweskich. Mój syn miał dwóch kolegów Norwegów i nauczył się od nich tam kilku zdań po norwesku, tam słówek różnych. I jak spotkaliśmy inną Norweżkę, to wystarczyło, że on powtórzył te zdania, ona od razu wiedziała, skąd ci koledzy są. On, który nie zna norweskiego, powtórzył tylko te zdania tak, jak je fonetycznie zapamiętał i ona od razu wiedziała, a to ci moi koledzy są stamtąd i stamtąd, od razu. Ale to, co powiedziała Karolina Osto i reszty, mi się wydaje, że to też można po części przenieść na Warszawę i resztę Polski. Nie wiem, czy to jest nadal tak, ale przynajmniej jak ja jeszcze mieszkałam w Polsce i dorastałam, to zawsze był ten kompleks Warszawy, bo ja jestem z małego miasta, 60 tysięcy mieszkańców, to na Polskę jest małe, w innych krajach może by to było duże miasto, ale miałam poczucie, że jestem w totalnej prowincji, z Zadupia i ze wsi i Warszawa to było dla mnie wow. Byłam tam może dwa razy przed maturą, o ile w ogóle, na wycieczce szkolnej. I nawet jak się wyprowadziłam po studiach do Berlina, to dalej miałam to wow do Warszawy. Musiałam coś powiedzieć, no ale posłuchaj, ty mieszkasz przecież w Berlinie, to jakby trochę lepiej jeszcze nawet niż Warszawa, ale cały czas miałam kompleks Warszawy. Bardzo długo nie mogłam się tylko wyspyć, że ach, Warszawa. I zawsze było takie podejrzenie o tych warszawiaków, że będą nas patrzeć z góry. Tak zostałam wychowana, tak to mi zostało przekazane w domu i w okolicy.
A ja z kolei jako warszawianka na studiach, pamiętam w Warszawie, miałam wrażenie, że osoby spoza Warszawy właśnie są wrogo nastawione do nas i krytycznie, ale wydaje mi się, że to mogło wynikać właśnie z takiej ich niepewności, a nie z tego, że nie chciały się zaprzyjaźnić, tak? Tylko z takiego poczucia, że może my się będziemy wywyższać.
Zdecydowanie tak.
Ja mam fantastyczną, wydaje mi się, anegdotę, więc ją przytoczę. Jest to moja anegdota, więc oczywiście mi się podoba. Natomiast jak mieszkałam w Nowym Jorku i krótko potem pojechałam do mojej przyjaciółki z wizytą do Kopenhagi, i poszłyśmy do McDonalda, którego jeszcze wtedy w Polsce nie było. I mówię do tego pana po angielsku, no bo jak mam w Danii rozmawiać, no, tylko po angielsku, bo nie znam duńskiego. No i proszę tam o szejka, chyba prosiłam. I pan mówi, że nie, on nie sprzeda szejka. W ogóle nie da mi szejka. Ja mówię, no jak to, dlaczego w ogóle chcę szejka, proszę o szejka i tak dalej. A pan mówi, nie, jesteś z Nowego Jorku. Nie lubię ludzi z Nowego Jorku, nie sprzedam ci szejka. To była Kopenhaga, 99 rok, nie zapomnę tego nigdy. I wydało mi się to takie śmieszne, bo zaczęłam mu tłumaczyć, że właściwie no, mam taki akcent, no bo mieszkałam tam kilka lat i właśnie przyjechałam stamtąd, ale generalnie jestem Polką i może mi sprzedać tego szejka, ale nie wierzył, nie chciał. Także też no, takie uniwersalne animozje, powiedzmy. No podejrzewam, że tak jak mówimy o tym, że rozpoznają się ludzie po akcentach, to pewnie w każdym kraju tak jest. Nie wiem, nie mam takiej wiedzy o wielu innych krajach, ale podejrzewam, że tak się dzieje w większości społeczeństw, że się właśnie ludzie rozpoznają w ten sposób.
W Niemczech na pewno tak jest.
I to nie dotyczy tylko wykształcenia, prawda? Właśnie, a w Niemczech to jeszcze dotyczy tego, czy ktoś jest z wschodnich czy z zachodnich Niemiec?
W Niemczech to dotyczy głównie z jakiegoś, ktoś jest z Bundeslandu, bo nawet we wschodnich Niemczech Mecklenburg-Vorpommern będzie miała inny akcent niż Saksonia. A wschodniego generalnie akcentu tak to się nie pozna. To znaczy się pozna konkretną region byłego NRD, chyba że ktoś użyje takich słów, które tylko istniały w NRD, na przykład plastę na plastik, oni tak mówili, to tak, to od razu będzie wiadomo, ale generalnie raczej region, a nie że NRD, tylko że północ, południe, Saksonia.
No to trochę tak jak u nas, nie wiem, Śląsk, czy jak ktoś mówi, że no. Pole czy nadwór, no to też odróżniamy, tak. Prawda?
Ale wydaje mi się, że w Polsce absolutnie nie, no bo ja jestem ze Śląska i znam śląski, mogę mówić po śląsku, ale nie słyszycie, prawda, mojego akcentu. A i wydaje mi się, że można to, rzadko można poznać u kogoś, chyba że ktoś na co dzień mówi po śląsku.
No ale tutaj... górala poznasz, tak? Ale to
tak,
też jest
górala.
Kwestia właśnie wykształcenia, które się na to nakłada, tak? No bo góral wykształcony też będzie mówił inaczej, prawda, niż góral niewykształcony, który dalej jest góralem mieszkającym.
Niekoniecznie, bo na przykład mam wykształcone koleżanki ślązaczki, moje koleżanki, które mieszkają tam cały czas i ten zaśpiew słychać, bo mówią tak cały czas, po prostu słyszą i obracają się w tym środowisku. Wydaje mi się, że jeszcze jedyne, co można w Polsce poznać, to jest ewentualnie ze wschodu, tam Przemysł. Poza tym trudno.
No dobrze, a co jeszcze Wam się podobało w tej książce, oprócz tych takiej bezpośredniości i poczucia humoru? Czy czymś
Tore.
Się wyróżniała? Tore?
Tore
był fajny, to prawda. To fajnie. Zauważyliście, że jest Tore tutaj. To jest Tore. Właśnie. Na zadruku. Szkielet. Ja się zastanawiałam, co zrobić, bo on ma ten kapelusz taki, ale tego się już nie dało narysować, tak żeby było jasne, o co chodzi. Także bardzo fajnie. Bardzo było fajne. A ta jej przyjaciółka wzbudzała współczucie, sympatię?
Moim zdaniem o niej jest za mało, żeby cokolwiek powiedzieć. Ona się tam pojawia i jak efemeryda, tylko po tym, ta gro, prawda?
Tak.
Po tym, jak ten mąż jej powiedział, się rozwodzi i później ona z tym Akselem się spiskuje, prawda? Tak to zrozumiałam.
Tak, ja też to tak zrozumiałam, że oni tam razem, ale to też było takie trochę niejasne, czy ona go pociesza, czy to jest jakiś związek, nie wiem, początek związku.
Ale dla mnie to jest tak, to jakby to jest też ta relacja, w którą ona po prostu została jej dana. No więc jak już ta gro się pojawiła, no to ona się z nią zaprzyjaźniła, bez jakiegoś takiego nawet większego zaangażowania. Po prostu kolejna sytuacja, tak się stało, no to dobrze, no to będę miała teraz przyjaciółkę gro, coś tam mi się w niej nie podoba, ale w sumie jest to dosyć proste rozwiązanie. Mam z kim się napić wina, zawsze to lepiej niż samej, no to tak ma tą gro. Ale tak jak to Ania powiedziała, to o samej gro dla mnie to nie było na tyle, żeby się jakoś tam bardzo skupić na tym, jaką ta gro jest bohaterką, bardziej właśnie na tej takiej bezproblemowości wejścia w tą relację.
Miałam poczucie, że ona, miałam takie wrażenie, że ona miała bardzo dobre serce, gro, że tak, że właśnie chciała się zaprzyjaźnić, chciała wykonać taki gest, jak tam potem jej te prezenty przynosi, od czego się zaczyna ich przyjaźń, prawda? I odwdzięcza się za to, co Elin dla niej robi. Wydawało mi się, że też jest samotna i że się chce właśnie zaprzyjaźnić, ale faktycznie to było takie trochę jednostronne. To jest słuszna uwaga, że tak jakby się pojawiła, no to już trochę była.
Ale jeszcze tak jak powiedziałeś, że gro jest samotna, to mi się też czasami można odnieść wrażenie, ale to już było tutaj też poruszane o tym braku komunikacji, że tam jest każdy samotny. Bo Aksel jest w pewien sposób samotny, no bo skupia się tylko i wyłącznie na tych nartach. Ja bym może też nie patrzyła na tą samotność akurat w tym przypadku jako coś takiego całkowicie złego, ale no, Bjorn też jest samotny, bo ze swoją żoną nie rozmawia. Żona Bjorna też jest w pewien sposób samotna, bo kreuje rzeczywistość sobie na Instagramie, nieco oderwaną od tej, którą rzeczywiście ma. Także w pewien sposób to każdy z tych bohaterów jest samotny.
No i weźcie pod uwagę, że Elin wycisza świadomie te wszystkie kontakty, że ją to męczy. Ona była jako dziecko samotna i później jako dorosła tam automatycznie się rozwijały te zaproszenia, które ona wszystko musiała organizować, znowu przychodzili, ci raz tam nie przyszli wszyscy, ona nagotowała te jagnięciny, a te osoby nie doszły, czy ta wycieczka wspólna do Paryża, co się mieli spotkać w tej restauracji z owocami morza, tam ci sobie, po prostu ją ludzie męczą. Ona tam też ma taki rant o smotoku, że to też jest takie męczące i nie wiadomo po co. I jestem z nią, bardzo to czuję, bo to jest po prostu często takie pierdolenie od dupie Maryny i on ją to wkurza, ona tego nie potrzebuje. Ona by sobie chciała porozmawiać o takich pewnie sprawach, jak tam rantuje, a ludzi to nie interesuje. Oni chcą gadać tylko pierdoła.
No tak, no, najlepszym pewnie towarzyszem rozmów byłby Torek, gdyby coś odpowiedział, prawda? To pewnie by właśnie rantował tak jak ona. A Karolina, powiedz, jeżeli możesz nam jeszcze powiedzieć dwa słowa o tej kulturze picia, bo mnie to bardzo ciekawi. Czy ta książka w odbiorze Norwegów, jak sądzisz, to jest o kimś, kto ma problem alkoholowy, czy nie? Bo myślę, że w kontekście tego filmu Na Rauszu, który ostatnio się pojawił, było dużo dyskusji na ten temat. Nawet jedna moja koleżanka mówiła, że poczuła taki niesmak, że picie jest tak gloryfikowane w tym filmie, kiedy właśnie w tych skandynawskich społeczeństwach jest takim dużym problemem właśnie alkoholizm i czy to jest jakby słuszne pokazanie tego problemu, czy uczciwe przedstawienie?
Ja jestem w ogóle świeżo po tym filmie, bo go widziałam dosłownie tydzień temu i ja uważam, że tam alkoholizm, znaczy czy picie alkoholu nie jest gloryfikowane, bo ono jest gloryfikowane do pewnego momentu, a potem się okazuje, że to ma totalnie katastrofalne skutki. Nie będę spoilować, bo może nie wszyscy widzieli ten film, w ogóle uważam, że jest bardzo dobry, polecam Winterberga Na Rauszu z Madsem Mikkelsenem. A wracając do Elin, to wydaje mi się, że to jest dosyć klasyczny obraz tego, jak się w Norwegii pije, bo w Norwegii pije się w domach głównie. A pije się w domach dlatego, że picie na mieście jest po prostu strasznie drogie. Także nawet jeśli ktoś zarabia norweską pensję, to Norwegowie zawsze urządzają coś, co się nazywa forspiel i potem naszpiel. Forspiel to jest taki bifor, czyli impreza przed imprezą. To polega na tym, że spotykamy się w domach, nawet jeśli planujemy wyjść na miasto, upijamy się przed wyjściem na miasto, żeby na mieście nic już nie kupować, ewentualnie podtrzymać swój stan upojenia jednym piwkiem albo jednym drinkiem, a potem po imprezie znów wracamy do domu i pijemy znów w domu na tym tak zwanym naszpiel, czyli after party, powiedzielibyśmy dobrą polszczyzną. Więc obraz Elin jest pod tym względem wiarygodny, że w Norwegii faktycznie pije się w domu i pije się to wino w tych takich kolosalnych kartonach, które ona sobie z tego monopolowego przynosi. Natomiast ja nie znam statystyk i nie wiem, jak duża jest skala takiego cichego alkoholizmu, bo wydaje mi się, że Elin jest albo już na granicy alkoholizmu, albo wręcz już poza tą granicą, ale ona jest alkoholiczką dobrze funkcjonującą, bo jej picie nie ma wpływu na to, jak ona funkcjonuje w życiu codziennym i to jest pewnie kolosalna liczba, tylko że ona jest niemożliwa do zdiagnozowania, bo takich ludzi nie widać. I wydaje mi się, że taki sposób picia, jak jest opisany w tej książce, jest właściwy nie tylko dla Norwegów, ale może w ogóle dla ogromnej rzeszy ludzi, którzy pracują na odpowiedzialnych stanowiskach i muszą sobie łyknąć po powrocie do domu, żeby spuścić ciśnienie. W Polsce ten fenomen też jest jak najbardziej popularny, tylko że w odróżnieniu, w ogóle jeszcze nawiążę do tego Na Rauszu, do tego filmu, w odróżnieniu od nich, bo oni w tym filmie piją po to, żeby lepiej funkcjonować na przykład w pracy. A Elin pije po to, żeby lepiej funkcjonować w domu, albo żeby w ogóle sobie czymś zapełnić to funkcjonowanie w domu, które oprócz tego byłoby zupełnie puste. Czy to jest typowo skandynawskie? Nie wiem, myślę, że to jest typowe dla sfrustrowanej klasy średniej. Uniwersalnie chyba, niezależnie od tego, gdzie jej przedstawiciele mieszkają.
Ja bym jeszcze do tego dodała, bo ona tam fajnie łączy, moim zdaniem, dwie używki i ona też mówi wprost, że one działają w ten sam sposób i to są dwie używki, a mianowicie ten właśnie kartony wina z Netflixem, że ona po prostu znalazła sobie dwa ogłupiacze, leci serial za serialem, mózg dostaje odpowiednie przekaźniki, jest całkiem wyluzowany, nad niczym się nie musi zastanawiać, nic nie musi robić, ona sobie leży na tej kanapie z winem, serialem i ma stan pełnej szczęśliwości, nikt o niej niczego nie oczekuje. I to ja się tutaj w pełni zgadzam, że to rozwinięte społeczeństwa wszędzie i klasa średnia wszędzie i tu geografia nie działa w żaden sposób.
Tak jak podobnie jak Netflix i jak to wino działa też, czytałam ostatnio, scrollowanie właśnie a propos Instagrama. przez scrollowanie właśnie, jakby jak scrollujemy, no to wydaje nam się, że nas to uspokaja i wycisza, co oczywiście nie jest prawdą. Podobnie jak pijemy, to też nas nie uspokaja i nie wycisza. Dlatego potem czasem emocje właśnie wybuchają, że nie jesteśmy wcale tacy wyciszeni, jak nam się zdaje. Także no myślę, że to jest trafna uwaga, że takie po prostu spuszczenie pary i też zatkanie emocji właśnie za pomocą tego alkoholu. Kiedyś czytałam taki bardzo ciekawy wywiad z Justyną Nagłowską, partnerką, teraz już żoną Borysa Szyca, który, jak być może wiecie, przez wiele lat bardzo dużo pił, a w pewnym momencie przestał i jest niepijący całkowicie. I opowiadała o tym, jak pojechali na galę oscarową parę lat temu i że po tej gali zupełnie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo w normalnej sytuacji idzie się pić, prawda, żeby właśnie te emocje spuścić. No a ponieważ oni nie mogli pójść pić, no to poszli na jakiś tam długi spacer nad morzem, już nie pamiętam szczegółów, natomiast właśnie dobrze o tym opowiadała, że ten alkohol tłumi emocje i pozwala je jakoś tam rozładować. Maciej podnosi rękę.
Ja jeszcze tak sobie myślę, że tu czytamy już trzecią czy czwartą książkę, cztery skandynawskie książki z pauzy, czytałem i Woman, i Obert, i teraz, i wszystkie te bohaterki jakieś tam zapijały swoje smutki i wszystkie też tak desperacko szukały romansu. Się tak zastanawiam, co się dzieje z tymi skandynawkami. W każdej z tych książek tak jest i myślę, może troszkę uproszczę. No, u nas jednak pewne jakieś konserwatywne wzorce jeszcze są w społeczeństwie. Może też problemy, brak takiej łatwości właśnie jeśli chodzi o majątek, o zmiany takie gwałtowne w życiu. A jak tak patrzę na te skandynawskie rodziny w tych książkach, właśnie w tych czterech książkach, bo dwie książki Bowman przeczytałem, dwie Obert, no i teraz piąta można powiedzieć, no to widzę takie parcie na tą karierę, pomnażanie swojego majątku. Tutaj też Elin przez dłuższy czas sprawdzała cały czas w aplikacji, jak spłaca ten kredyt, że ten dom już będzie jej niedługo i tak dalej. I tak sobie jeszcze myślę, że chyba Marx, jeden z braci Marx kiedyś powiedział, że małżeństwo to jest piękna instytucja, ale kto do cholery chciałby żyć w instytucji? I tak chyba w tych książkach właśnie widzę, że to małżeństwo jest traktowane. No, każdy gdzieś tam na boku ma jakieś swoje zainteresowania, ale kiedy już pojawia się jakiś romans, no to tak jakby te skandynawki nagle odkryły, że w tym jest jakiś żar, tak? Że taki żar w życiu może się pojawić.
No nie wiem, Maciej, czy czytałeś Zgiń, kochanie, Ariany Harwicz, Argentynki.
Jeszcze nie mam, ale nie czytałem.
Jeszcze nie, no właśnie, no bo tam to dopiero jakby emocje i te wszystkie inne wątki, które poruszyłeś, to dopiero tam się dzieje, a nie jest w ogóle skandynawką pod absolutnie żadnym względem. Nie wiem, może to są po prostu, nie wiem, może wydaje książki w kółko o tym samym, może to jest taki wniosek. Nie wiem, jak sądzicie.
Nie, ja myślę, że ludzie po prostu robią to samo od stuleci, więc to jest jakby, ale no nie wiem, bo Maciej tu powiedział o skandynawkach, a to jakby mi chyba przez jakby na zasadzie przeciwieństwa przyszli do głowy powiedzmy pisarze latynoamerykańscy. No to przecież oni pisali o tym samym, no tylko przeważnie jednak były to męskie romanse, no ale generalnie wychodzi na to samo, więc ja bym nie zgodziła jakoś tak, że po prostu skandynawki jakoś tam wybitnie właśnie odnalazły coś poza małżeństwem, bo to samo robili pisarze latynoamerykańscy tam od zawsze i no nie wiem, jakby u Rosjan poszukać, to też te romanse i w klasyce one się zawsze przewijają przez literaturę, no bo są też po prostu świetnym tematem literackim. No, tak mi się wydaje.
Może po prostu takie jest życie, powiem banalnie, ale no opisujemy opisywane życie, ale często książki skandynawskie są opisywane właśnie jako taki portret wyzwolonych kobiet, prawda? To na spotkaniu z Teres Baumann w Warszawie był poruszony temat, czy jest feministką, to chyba wspominałam na jednym z poprzednich klubów. I ona się tak żachnęła, powiedziała, że się nie określa jako feministka, co wzbudziło w ogóle sensację na sali, a tak naprawdę chodziło o to, że jej rozumienie feminizmu jest już zupełnie inne, no bo ona nie uważa, że jest wyzwolona, bo poszła do restauracji, albo bo się upiła, albo bo zdradziła kogoś, albo bo pisze książki, tylko jakby jest poziom wyżej z tym feminizmem. Także No, nie wiem, czy można powiedzieć, że te skandynawskie bohaterki jakoś się bardzo różnią od, nie wiem, współczesnych amerykańskich na przykład bohaterek. Się zastanawiam nad tymi bohaterkami w Lauren Graf. Czy one są mniej kontrowersyjne, powiedzmy.
Ja tylko mogę od siebie dodać, bo jakby tym się zajmuję też zawodowo, że czyli najnowszą literaturą norweską, że faktycznie od 15 lat widać taki trend w literaturze norweskiej, że bardzo mocno jest tematyzowana redefinicja tego, co to znaczy być kobietą w społeczeństwie. Bo w latach 90. w Norwegii był bardzo popularny taki trend, który się nazywa nestingiem. I tutaj na przykład mamy Hannę Ørstavik, też tłumaczoną na polski, na przykład jej powieść Miłość, wydaną paręnaście lat temu w przekładzie profesor Marii Sibińskiej. I w tym nestingu chodziło o to, że rodzina sobie wije gniazdo, albo jest niepełna rodzina, przeważnie kobieta z dzieckiem, ona próbuje uwić to gniazdo, desperacko stworzyć sobie takie bezpieczne ramy. A teraz od jakiegoś czasu jest tematyzowane w literaturze właśnie to, że może to nie chodzi o to, żeby to gniazdo wić, może chodzi o to, żeby szukać swojej definicji jako kobieta, jako osoba gdzieś indziej, poza rodziną. Bo u Nine Likke Elin jest przecież żoną, jest matką, żoną i jest nieszczęśliwa. I dopiero kiedy ona sobie te ramy jakoś przełamuje, rozszerza, poza nie wychodzi, to ja przynajmniej mam nadzieję, że na tym biernym znajdzie szczęście. W poprzedniej książce Nine Likke też było tak samo, że kobieta, matka dopiero znajduje spełnienie, kiedy ona wszystko rzuca w cholerę i wyjeżdża, zostawia męża i dzieci. I pod tym względem to faktycznie jest tematyzowane, ale ja tu bym nie widziała jakiegoś wielkiego feminizmu, tylko raczej jeszcze coś w ogóle głębszego, czyli próby manipulowania przy tym, czy życie w rodzinie faktycznie jest jedyną drogą do tego, żeby być szczęśliwym. I to jest bardzo ciekawe pytanie, moim zdaniem.
I jaka jest odpowiedź Norwegów?
Że niekoniecznie. Że może być drogą do szczęścia, ale nie musi być drogą do szczęścia. Tak jak jest też trend pisania coraz więcej o bezdzietności z wyboru. Czy kobieta, żeby być szczęśliwa, musi mieć dziecko? No i odpowiedź brzmi, niektóre kobiety muszą, a niektóre nie muszą. I mówienie wszystkim, że muszą, jest też formą opresji. I to też jest mocno tematyzowane. To jest chyba jeden z najnowszych w ogóle trendów w literaturze norweskiej. Wydaje mi się, że będzie coraz więcej na ten temat.
Muszę poszukać jakiejś książki, może mi coś podpowiesz. Bo...
A bardzo chętnie ci podpowiem, mam listę.
Widzisz, wspaniale. To jest właśnie praca z Karoliną, tak wygląda. To jest idealna praca. Natomiast ja mam wrażenie, że te moje bohaterki, tak zwane moje, czyli właśnie na przykład bohaterki Marii Ober, jednak... Chociaż ona, czyli autorka, jest dosyć młodą pisarką, no one jednak szukają tej rodziny i tych dzieci, nie? To ciekawe, co mówisz, że taki jest trend, bo tutaj ja widzę, że jest trochę odwrotnie.
Ja w ogóle dorosłych tłumaczę sobie w mojej głowie w ten sposób, że Ida, która nie może mieć dziecka i przez całą książkę z tego powodu cierpi, ona dopiero w momencie, kiedy jest już końcówka, ona wyrzuca z tego domku letniskowego z całą swoją rodzinę i ona wychodzi na słońce, jest sama i tam się pojawia taka fraza, nie będę miała tego, co mi się wydawało, że powinnam mieć, ale może będę miała coś innego. I moim zdaniem to jest kluczowy moment dla zrozumienia, o co chodzi w tej książce i to jest moment, kiedy ona zaczyna ten proces redefinicji, uświadamiając sobie, że może ona nie musi mieć tego, co jej się wydawało, że musi mieć, żeby być szczęśliwa. Więc dla mnie ta obec też nie jest taka jednoznaczna, że tutaj w rodzinie jest to spełnienie.
To ja się całkowicie, znaczy dla mnie, ja dorosłych przeczytałam właśnie tak samo, jak Karolina powiedziała, że tam jest taka właśnie pierwsza warstwa tego dążenia do rodziny, a potem jakby, że to wcale nie jest takie, że to wcale nie jest takie cukierkowe i nie przynosi szczęścia. I mi się wydaje, że właśnie zaczyna się dziać taki fajny fenomen, że coraz więcej literatury powstaje i jest wydawane na temat tego, że kobiety próbują przedefiniować siebie, przede wszystkim najpierw odnaleźć się w tych narzuconych schematach. Im więcej pojawia się tej literatury, tym więcej kobiety o tym zaczynają rozmawiać, zaczynają się zastanawiać, więc tej literatury pojawia się jeszcze więcej i przez to jest pokazywane coraz więcej możliwości. I ta dyskusja się robi, jakby zatacza coraz szersze kręgi. Dla mnie to jest jakby bardzo pozytywne zjawisko społeczne.
Ale mało, przynajmniej ja mało znalazłam książek o tym, na przykład otwarcie, gdzie bohaterka otwarcie mówiła o tym, że chciała mieć dziecko, a teraz już nie chce, albo że żałuje. To jest jeszcze taki temat nieodkryty w literaturze. Lauren Groff trochę tam zahacza o to w swoich opowiadaniach, ale no, może to jest taki trop, którego powinnam poszukać.
To taka... Bo w ogóle żałowanie macierzyństwa to jest jeszcze większe tabu niż bezdzietność z wyboru, nie? Bo dużo łatwiej jest powiedzieć głośno, chociaż to też było ogromne tabu przez lata, nie chcę mieć dziecka, niż mam dziecko i żałuję, że je mam. To jest dla bardzo wielu osób nie do przeskoczenia, ale są grupy na Facebooku, ja to śledzę, bo się interesuję tym tematem i tam coraz więcej ludzi otwarcie się wypowiada na ten temat. Wydaje mi się, że to też w literaturze wypłynie niedługo.
No właśnie, to jakbyś, widzisz, to tym tropem może szukajmy też.
Bo też jest trudno powiedzieć, żałuję, że mam te dzieci, bo dzieci słuchają, prawda? Jest zawsze niebezpieczeństwo, że to twoje dziecko to przeczyta.
No tak, jeżeli bierzemy dosłownie to, co piszą pisarze, no a zawsze ja mówię, że zawsze jest kawałek pisarza w każdej opowieści.
No to tak. Dziecko na pewno weźmie dosłownie. Mhm.
Tak, właśnie Lauren Groff opowiadała o tym, jak na jednym z takich bankietów, kiedy dostawała którąś z nagród za Florydę i była z dziećmi, z tymi swoimi dwoma chłopcami, którzy tak naprawdę występują tam we Florydzie, tylko pod inną postacią trochę, w kilku opowiadaniach się przewijają i z mężem, i że jeden z nich coś takiego powiedział, że to jest o mnie, czy coś takiego. Także no, dzieci czuwają, a mówiąc to miał chyba, nie wiem, 8 lat czy 7 lat, no nie był jakimś dorosłym człowiekiem, który by tam grzebał. No, ale z drugiej strony, no tak jak pokazuje pisarstwo Davida Vana, o którym rozmawialiśmy niedawno w klubie, no można pisać o swojej rodzinie różne straszne rzeczy i niektórzy nie mają z tym problemu, więc okej, okay, zgadzam się z tym, że największym tabu pewnie jest powiedzenie nie chciałam mieć mojego dziecka i najtrudniej o tym mówić, ale z drugiej strony mówienie strasznych rzeczy o rodzicach czy rodzeństwie i to też wiadomo, że ich reakcja będzie ciężka do zniesienia.
No tak, ale to jednak uderza w dorosłe osoby, które mogą się z tym zmierzyć, można ewentualnie o tych błędach, powiedzmy, w wychowaniu podyskutować, a tak jak tutaj Ania powiedziała, no powiedzenie tego do dziecka, no to już, to ja się zgadzam z tym, że to jest takie tabu naprawdę, które bym obstawiała, że to nie jest kwestia na przykład tak jak o tym mówieniu, że nie chcę mieć dzieci, właśnie nigdy, czy będę szczęśliwa bez dzieci, to może, to rozmawiamy o perspektywie najbliższego tam roku czy dwóch, to jest takie tabu, że żałuję, że stałam matką, to jest na przykład 10 lat perspektywy. Albo jeszcze głębszych zmian społecznych, to jest dużo większy kaliber jednak dla mnie.
No jest większy, zgadzam się, że tak. No i nic, to szukamy teraz książki na ten temat, ale już zdradzam jakieś plany wydawnicze, więc może nie powinno.
Ale było troszeczkę rzeczywiście tych wątków, może nie tak właśnie w Zgiń kochanie, że tam było dużo o zmierzeniu się z trudami macierzyństwa.
Tak, tylko że nadal to było niemowlę, czyli idąc tym tropem, że nie wie, nie czyta tego, tak, no może przeczytać mając 15 lat, ale czy tam 20, czy jako dorosły człowiek, ale no tam było dość dużo tego, tak. Tutaj spróbuję na serwerze, dobrze, to jeszcze spróbuję dograć na serwerze kawałek naszej rozmowy. No Zgiń kochanie, ale też było traktowane jako bardzo obrazoburcze i odważne, a tak naprawdę ona tam opisuje, wydaje mi się, takie uczucia, które naprawdę są bardzo powszechne, o których właśnie może kobiety rozmawiają we własnym gronie między sobą, że już nie mogą i co to się stało, że chciały mieć dziecko, a teraz ledwo żyją i tak dalej. No a to jest powiedziane tam wprost.
Ale też w tej książce tutaj ona nie jest chcianym dzieckiem, prawda? Elin.
Dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że matka zdaje sobie sprawę, że jest w ciąży, myśląc, że przechodzi menopauzę. Także już było w pewnym momencie za późno na przerwanie ciąży. Także tak jak Ania tutaj wspomniała, Elin nie była dzieckiem chcianym i wydaje mi się, że bardzo trudno jej było tą relację zbudować z matką. Tak na dobrą sprawę, jak matka po prostu przechodzi przez tą demencję, jak już ma demencję, w jakiś sposób tam się z matką relacjonuje, ale przez przez całe jej dzieciństwo i dorosłe życie te relacje są bardzo, bardzo zimne.
To też dlatego, że ta matka nie chciała budować żadnej relacji, bo ona próbowała, Elin tam się starała, ale matka w ogóle nie była zainteresowana. To był przedmiot jakby w jej życiu.
Matka pracowała wyłącznie, prawda? Tak, ja miałam wrażenie, że matka wyłącznie pracowała i no i właśnie przychodziła do domu, jadła to, co było do zjedzenia i znowu wracała do pracy. Bardzo smutne, bo to znaczy to dzieciństwo jej wydało mi się strasznie smutne, jak to czytałam.
I ona nawet się zastanawiała, czy nie jest autystyczna, bo jej brakowało tych umiejętności socjalnych, ale myślę, że jej po prostu brakuje tych umiejętności socjalnych, bo została wychowana ta matka w sierocińcu, czyli też taka była, że nie umiała przekazać miłości i ona też wychowana, sama siebie wychowała, bo na początku jakieś opiekunki przychodziły, a potem już przestały, bo ona miała tam 6 lat czy 5 lat, już do przedszkola sama chodziła i sobie radziła. Czyli ona tych umiejętności interpersonalnych, tego całego smotoku, już pomijając to, że można też nie lubić, nawet jak się ma te umiejętności, ona nie miała jakby możliwości tego nauczenia się. Nawet jak weekendy spędzała sama siedząc na fotelu i czytając książkę. Nie ma tam żadnego wspomnienia o koleżankach ze szkoły, jakichś urodzinach, jakimś życiu dziecka.
Tak, ale też, też z tym ojcem, prawda, i z tą rodziną ojca tak naprawdę też się no, nie zżyła i nie otwierała przed nimi i też nie nawiązała takich relacji, czy nie nauczyła się takich relacji obserwując ich, kiedy podczas gdy oni byli taką powiedzmy niby normalną rodziną, tak, szczęśliwą i tak dalej. Mam na myśli ojca i nową rodzinę. Też było ciekawe.
Nawet ta macocha, wyemancypowana psycholożka Osta, chyba się nazywa Ostę, która tam ją przygarnęła, bo przecież jest psycholożką, to ona weźmie to dziecko i zaakceptowała, ale ona cały czas podskórnie czuła, że tam nie jest dobrze widziana. Tylko dopiero jak miała to 18-19 lat, to jej do niej dotarło całkowicie. Bo jak mówiłyśmy wcześniej, że ona tam jeździła tak nawykowo jakby, ale on cały czas podskórnie czuła, że ona tam nie jest tak chętnie widziana.
No nie pasuje do nich, tak? Nie pasowała do nich. Mhm. No i czy w związku z tym to jest smutna książka? Jak tak spojrzycie na życie Elin, możemy powiedzieć, że chyba tak, nie? Kolejną smutną książkę wydałam, a myślałam, że może kogoś rozbawi i momentami rozbawiła, ale jak się nad tym głębiej zastanowić...
Ja tylko chcę powiedzieć, że dla mnie to nie jest smutna książka, bo mnie w ogóle bardzo śmieszy humor Niny Lika. Ja wiem, że on nie każdego śmieszy, bo w Norwegii w ogóle jej książki są w ten sposób promowane jako świetne współczesne komedie, satyry na społeczeństwo. A wiem, że dużo polskich czytelników uważa, że to jest w ogóle mega smutne, ale to jest tak śmieszne, jak Dzień Świra jest śmieszny, że śmiejemy się, a jednocześnie sobie myślimy, Jezu, faktycznie, ale to jest przytłaczające, ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jak dostałam redakcję tej książki od redaktorki, która robiła adiustację mojego tekstu, to na samym końcu wstawiła taki komentarz, który nie był żadną poprawką, tylko napisała, ojej, jak fajnie, że jednak im się udało, komentując tę ostatnią scenę, gdzie Elin z Björnem jednak dochodzą do tego, że będą razem mieszkać. I ja też kończyłam ją najpierw czytać, a potem tłumaczyć z takim poczuciem pokrzepienia, że może teraz Elin będzie szczęśliwa. Znaczy tak wolę myśleć o tej książce.
No i tak, zdecydowanie ten koniec jest pozytywny, ale to co powiedziałem, Nita, ja wolę smutne książki od takich happy endowych i tutaj ten komponent smutny, który tak jak Karolina powiedziała, też tak to widzę, że to jest taka satyra, ale on jest, robi z tę książkę wartościową. Inaczej ona by była tylko taką jakąś, jakby tylko happy end i samo wesołe, tylko i oj, żyli długo i szczęśliwie, to nie, nie podobało mi się. A już jak mówię do Karoliny, to bardzo fajne tłumaczenie. Super się czytało.
Tak. Bardzo dziękuję.
Pięknie. Tłumaczenia Karoliny się pięknie czyta w ogóle nawet przed redakcją. Wiem, bo to robię notorycznie, więc zupełnie po prostu one płyną od samego początku. To jest fantastyczne. Natomiast wracając do Dnia Świra, no moim zdaniem to jest, dla mnie to jest jeden z najsmutniejszych filmów ever, po prostu, który oczywiście, że się śmieje tam z bardzo wielu scen, ale jest tak strasznie smutny pod absolutnie każdym względem, na poziomie takim społecznym, jak spojrzymy, że właśnie tak żyją ludzie i tak wygląda, nie wiem, tak wyglądają nauczyciele, ich sytuacja, czy wyglądali wtedy, kiedy to było kręcone i tak dalej, i tak dalej. I na poziomie właśnie relacji interpersonalnych, czyli jego samotności i tego syna i no po prostu wszystko, więc Myślę, że to jest trafne porównanie, ale nadal dla mnie to oznacza, że książka jest smutna. Tak ja to widzę. I jeszcze są opowiadania lekkie, które możemy wydać, Karolina, jak wiem.
No ja mam cały czas nadzieję, że pauza się nad tymi opowiadaniami zastanowi, bo one w większości w klimacie przypominają tę książkę, czyli Ostatnie Stadium, a jedno opowiadanie tytułowe, bo ten zbiór się nazywa Orgien o Andre Fertelinger, czyli Orgia i inne opowiadania. I właśnie to tytułowe opowiadanie Orgia, ono jest kompletnie z innej planety, więc fajnie by było, gdyby polscy czytelnicy mogli poznać Ninelikę też w tej innej odsłonie.
No, biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku będę wydawać książkę, która się prawdopodobnie będzie nazywała Rzeźnicy i psychiatrzy, wprawdzie non-fiction Arnolda Grunberga, to akurat orgie pasowały. Także. No ja jestem wielką fanką autorki, także będę chciała też, żeby przyjechała kiedyś do Polski, jak już będzie można podróżować. Bardzo bym chciała, żeby nas odwiedziła. Także wydaje mi się, że ogromny potencjał. Ile ona w ogóle książek napisała, Karolina, możesz mi przypomnieć?
Więc tak, jeśli chodzi, niewiele. Napisała tę, to jest jej ostatnia książka. Ona w ogóle za nią dostała Brage Prisen, to jest taka norweska Nike, więc to w ogóle była sensacja, że, bo przeważnie to Brage Prisen dostają takie strasznie trudne w odbiorze książki, a to jest książka, która jednocześnie świetnie się sprzedała i dostała tak prestiżową nagrodę. Więc to. Wcześniej była ta książka, która wydana jest po polsku, jako nie po prostu nie, ją wydała Muza po polsku w 2018, też w moim przekładzie. Wcześniej były te opowiadania, czyli ta orgia i inne opowiadania, a wcześniej była jeszcze jej jedna powieść, która się nazywa Oplösningstendency po norwesku, czyli po polsku tendencje rozpadowe. I ona w klimacie też jest bardzo podobna do tego, co tutaj Like nam pokazuje. Natomiast, i to jest chyba, wymieniłam wszystkie jej książki, ale jeszcze sprawdzam.
Tendencje rozpadowe to też jest dobry tytuł.
Tak, to są, wymieniłam właśnie wszystkie jej książki. Ona debiutowała w 2010 roku, czyli stosunkowo niedawno.
Ja pamiętam właśnie oczywiście tę wydaną już po polsku i te opowiadania, które na mnie czekają. Macieju?
Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego optymistycznego zakończenia, chociaż czuję się troszkę jak bohater filmu Race, który nie przeczytał, a będzie się spierał, że nie jest to optymistyczne akurat. Ponieważ tak myślę, że była taka scena, na której gdzieś tam przed chwilą właśnie w pociągu jeszcze doczytywałem, kiedy w tym mieszkaniu jej matki ona z tym Bjornem spędza noc i jest już w tym takim kryzysie, wie o tym, że jej mąż się dowiedział i wtedy też już patrzy na tego Bjorna nie na, na takiego kochanka, na taką przygodę, tylko na jakiegoś faceta, który nie wie w ogóle koło kogo leży, to wszystko prysło i myślę, że jakkolwiek by się to zakończyło, to tak czy tak książka jest na tyle życiowa, że trudno chyba tutaj optymizm.
Ona tam też ma taką refleksję, że jak jest tym Bjornem, że w sumie jest tak samo jak i z tym Akselem, tak jak ona miała jedną pacjentkę, że a rozwiedziesz się, ona się nawet chyba z Akselem z tego nabijała, że ludzie się rozwodzą, żeby potem zobaczyć, że w następnym związku będzie tak samo.
Dokładnie, ja chciałam dodać, że właśnie dla mnie było rozczarowaniem zakończenie, bo ja bardzo chciałam, żeby ona po prostu zaczęła sama i na własną rękę. Tak jak właśnie Aniu powiedziałaś, że ludzie się rozwodzą, żeby zobaczyć, jak będzie nic innym i wkraczają po prostu w te same rutyny i popełniają te same błędy. Ja bardzo chciałam, żeby bohaterka jednak spróbowała sama, ale jest jak jest.
Może jakiś ten prequel, co dalej się wydarzyło z tymi bohaterami. Mogą się za 10 lat rozejść znowu, prawda, rozstać.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że to w ogóle nie jest wykluczone, bo w tej powieści, w Ostatnim Stadium, pojawiają się bohaterowie z Nie po prostu nie. Jeśli czytaliście obie te książki, to widzicie, że tam się pojawia i Ingrid, i pojawia się Gunnar, ten, który śmierdzi rybą i twierdzi, że kobiety nie doceniają prawdziwych mężczyzn. Także zdaje się, że Like buduje takie większe uniwersum, więc być może Elin gdzieś tam nam się jeszcze przewinie w jej przyszłych powieściach.
Może na przykład z czwartym partnerem, prawda? I stąd będziemy wiedzieli, że jednak z Bjornem nie wyszło. No, dowiemy się kiedyś. Widzisz, to jest dobre pytanie, Karolina, jakby kiedyś było jakieś spotkanie z Niną, to można podsunąć temat fajny.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć o audiobooku, bo ja częściowo słuchałam w audiobooku. To był pierwszy audiobook mój pauzy, bo resztę książek, które wyszły w audio, to już czytałam. Świetny jest ten audiobook, bardzo fajnie przeczytany, bardzo fajnie się go słuchało. Nie w całości, bo częściowo doczytywałam, bo wiadomo, nie wiem, czy też tak macie, że czytam szybciej niż słucham, więc doczytywałam normalnie w e-booku, ale audiobook super, bardzo fajny, więc fajnie, że pauza wystartowała też z tą formą.
Super, bardzo się cieszę, miło mi to słyszeć, bo to taki duży bardzo projekt dla mnie i taki troszeczkę, nie wiem, czy ryzykowny, no w jakim stopniu ryzykowny, no bo wymaga własnych nakładów. Nie wiem, czy znacie rynek audiobooków, ale no są różne sposoby, żeby te audiobooki wydawać. Można to robić z jakimś partnerem, tak jak z Audioteką na przykład, albo z MPGO, albo można robić samemu. Jeżeli się robi samemu jako wydawca, no to wtedy sprzedaje się te audiobooki wszędzie. Nie ma tych ograniczeń, że z jakimś jednym dystrybutorem. Ja postanowiłam robić je sama, no więc to jest taki najbardziej kosztowny sposób wydawania tych audiobooków. Ale właśnie chciałam, żeby były wszędzie obecne i nie wiem, gdzie ty słuchałaś, Aniu?
Na Legimi.
Tak, więc właśnie no, jest i na Storytel, i na, teraz od niedawna na BookBeatie, także no, są różne te miejsca, gdzie też można w ramach abonamentu odsłuchać. No i już są cztery i zobaczymy, pewnie jesienią będą kolejne. Bardzo mi miło to słyszeć, bo tam próbowałam dobrze dobrać głosy i żeby...
Bardzo fajnie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie przeczytane, bo różnie bywa z tymi audiobookami. Wiadomo, że czasem się jest tak, że książka jest ciekawa, no lektor niekoniecznie pasuje, albo ja jakby też jestem trochę już nie, ale muzykiem z wykształcenia, więc jakby, no jakby jest to dla mnie dość powiedzmy istotne, odsłuch książki i no jak najbardziej bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie się tego słuchało.
Strasznie miło, bardzo się cieszę, miło mi to słyszeć, dzięki. No dobrze, nie wiem, czy jeszcze mamy jakieś przemyślenia na temat ostatniego stadium. Jedna z moich ulubionych pauz, tak powiem. Mam na mojej krótkiej liście. Będzie na pewno ta książka. I tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo do wydania od Niny. Na kolejną książkę teraz Boman już mówiłam, że czekamy. Na kolejną książkę Mario Bertas czekamy. Te Skandynawki mają się dobrze w pauzie i są bardzo ciepło przyjmowane, także no, aby ich było jak najwięcej. Super. Czy ktoś jeszcze chciałby coś może dodać? Kończymy na dziś. Chyba kończymy. Bardzo mi miło było wszystkich widzieć. Następny klub w lipcu. Może ktoś chciałby zaproponować, co moglibyśmy przeczytać. Może tym razem nie ja zaproponuję, tylko ktoś z Was, kto tutaj lubi się z nami spotykać i rozmawiać. Macie jakieś propozycje?
Może tą Zgin kochanie, o której tyle mówiliście.
Zgin kochanie, tu padło, Tir zapadła.
O nie, Zgin kochanie to moja, nie, jedna z moich mniej lubianych pauz. Tak? Więc będzie o czym dyskutować, tak, więc w sumie...
Wybierzcie coś, co nie czytałam jeszcze.
No właśnie, ja też bym wolała coś, co nie czytałam, ale jakby...
Wiadomo. Ja czytałam Tirzę, ale popieram Tirzę, bo tam też moim zdaniem dużo ciekawych.
O Tirzy można długo mówić. W ogóle Tirza będzie, nie wiem czy wiecie, jest wystawiana we Wrocławiu. Jest sztuka, wybieram się na nią, może jesienią się uda. Niepoprawna mnogość, widzę propozycję, czyli nowość. Floryda.
Każdy chce coś innego, ciężki wybór. Ja jeszcze zawsze jestem za nocnym promem do Tangeru, bo uwielbiam tę książkę.
Też uwielbiam tę książkę, to prawda. Też jest na mojej krótkiej liście. No nie wiem, może zrobię jednak w takim razie ten. Wezmę wszystko, fajnie. Może zrobię taką małą ankietę, chociaż z mojej ostatniej ankiety niewiele wynikało, bo dotyczyła Sigrid Nunes, jak pamiętacie być może. Dobrze, ale to dobra, to ja coś zaproponuję w takim razie. A niepoprawną mnogość bardzo polecam. Nie wszyscy może widzieli, bo ci, którzy byli troszeczkę później dołączyli, tak wygląda okładka, jest genialna moim zdaniem. To jest oryginalna okładka, przepiękna i taka bardzo wakacyjna. I bardzo polecam właśnie takie krótkie formy, może na wakacje, które być może ktoś z Was już zaczyna. Ja już niedługo zaczynam wakacje, ale i tak się w lipcu spotkamy. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. I jesteśmy w kontakcie. Zachęcam do do komentowania i do różnych wpisów u nas na naszej grupie klubowej. Bardzo dziękuję.
Dzięki, do zobaczenia.
Dziękuję wszystkim, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękujemy. Dzięki, cześć.